zdumiewa mnie, że polska szkoła najwyraźniej dobrze sobie z tą kompetencją, jaką jest myślenie, radzi. No ja pamiętam szkołę, która głównie zniechęcała do myślenia, a raczej nakazywała zapamiętać, jak się nazywał kot Izabeli Łęckiej.
A chodziłaś do gimnazjum?
No nie, nie chodziłam.
Nazywam się Agata Kowalska. Jestem dziennikarką OKO.press i umiem zadawać pytania. Wciąż jeszcze wierzę, że świat można ponaprawiać, więc swoich gości, polityków i ekspertki pytam o rozwiązania. Swoje tematy dorzucacie i wy, słuchaczki i słuchacze Powiększenia. Wspólnie wyrywamy się z pułapki, że nic się nie da i że nic nie ma sensu. Zawsze dochodzimy do sedna. No, prawie zawsze. Zapraszam.
Program for International Student Assessment. W skrócie PISA. To są testy, którymi ekscytuje się cała Polska. Trochę jak polską reprezentacją w piłce nożnej mężczyzn, tyle że w przypadku PISA idzie nam całkiem nieźle. To znaczy szło, bo tegoroczne wyniki okazały się ponoć słabe. Dzisiaj w Powiększeniu sprawdzimy, czy to prawda, czy to ma znaczenie i oczywiście, czyja to wina. No to wyciągamy karteczki i do testu. A testy będzie z nami rozwiązywać Anton Ambroziak, dziennikarz OKO.press, zajmujący się na co dzień edukacją. Dzień dobry, witaj w Powiększeniu.
Dzień dobry, cześć.
Już dwa razy specjalnie użyłam słowa testy, ale prawdopodobnie gdyby byli tu z nami twórcy i twórczynie PISA, to by się obrazili, bo oni swój program nazywają badaniem. To w końcu co to jest? Test? Egzamin? Badanie naukowe? I co próbuje się tam zbadać?
No, myślę, że główny cel badań PISA rozmija się z naszym wyobrażeniem mierzenia czegokolwiek w polskich szkołach. Nie chodzi nam o to, żeby zweryfikować, kto zalicza dany etap edukacji i jak ten etap zalicza, albo czy wie, ile koni było w folwarku zwierzęcym, chociaż to chyba pytanie 1 z 10, a nie na polskiej maturze, albo jakiego zawodu był Tomasz Judym, bohater ludzi bezdomnych, Żeromskiego. Albo czy potrafię na przykład, nie wiem, wymienić wszystkie rzeki Azji Wschodniej. Nie, celem tutaj jest zmierzenie poziomu podstawowych umiejętności, które są niezbędne do startu w dorosłości. Tak sobie to pomysłodawcy, czyli badacze z OECD, wymyślili. No i za te kluczowe kompetencje uznaje się 3. Pierwsze to jest czytanie ze zrozumieniem i co ważne, uczniowie tutaj nie pracują na znanym sobie tekście, takim jak, nie wiem, na przykład lektura Pan Tadeusz. Wiadomo, wypełniają to dzieci i młodzież całego świata, więc jest to im nieznany wcześniej tekst i jest to tekst, który jest bliższy im życiu. To może być jakaś publicystyka, to może być wpis z bloga, to może być list, fragment ulotki, a nawet w poprzedniej edycji zdarzył się tekst ich rówieśników na temat sztuki graffiti. No i na podstawie tego tekstu mają do odpowiedzenia na ileś tam pytań. Badanie sprawdza też drugą kompetencję, czyli kompetencje matematyczne. No i tutaj też mamy różne przykłady zadań. Na przykład mieszkasz w Berlinie, chcesz porozmawiać na czacie z kolegą z Sydney. Na podstawie zegarów, które widzisz przed sobą, przedstawiających różnice w strefach czasowych, musisz powiedzieć, która godzina będzie w Sydney, gdy u ciebie będzie 19. Proste? Proste. Albo scenka na przykład z pizzerii. W menu masz podane 4 dodatki do pizzy, ser, szynka, oliwki i weźmy na to kapary. Chcesz wybrać 2 dodatki, ile kombinacji masz do wyboru? Takie są pytania matematyczne. Jest jeszcze trzecia kategoria, to są kompetencje przyrodnicze / naukowe. Uczeń dostaje na przykład tekst o tym, czym jest efekt cieplarniany. Na rządowej stronie znajduje sobie wykresy, które tego dotyczą. Musi wskazać, który z tych wykresów odpowiada prawdziwej zależności, albo gdzie dostrzega anomalię i dlaczego, albo wybrać na przykład, które źródła na temat efektu cieplarnianego będą najbardziej wiarygodne. To na poziomie jednostkowym sprawdza kompetencje uczniów i uczennic.
Ja rozumiem, że te wszystkie przykłady, które podałeś, są po pierwsze prawdziwe, czyli to są te, które pojawiły się na tych testach, a po drugie one wszystkie brzmią jak jedno zadanie, zadanie na myślenie. Trzeba kombinować, trzeba myśleć, a nie pamiętać. I zdumiewa mnie, że polska szkoła najwyraźniej dobrze sobie z tą kompetencją, jaką jest myślenie, radzi. No ja pamiętam szkołę, która głównie zniechęcała do myślenia, a raczej nakazywała zapamiętać, jak się nazywał kot Izabeli Łęckiej.
A chodziłaś do gimnazjum?
No nie, nie chodziłam. Nie załapałam się na ten etap.
To jest odpowiedź na ten fenomen, który obserwowaliśmy w ciągu ostatnich 10 lat. To znaczy reforma Handkego zmieniła nie tylko strukturę naszej edukacji, to znaczy szkoła podstawowa gimnazjum, liceum, ale po pierwsze wydłużyła czas ogólnej nauki dla wszystkich uczniów i uczennic, to było 9 zamiast 8 lat, opóźniła próg selekcji, co sprawiło, że uczniowie i uczennice mogli dłużej dostawać plus minus tę samą wiedzę i uczyć się plus minus tych samych umiejętności. A po trzecie zmieniła się też filozofia samego nauczania, to znaczy mniej było w gimnazjach, ja chodziłem do gimnazjów, pamięciowej wiedzy, było tego całkiem dużo, ale nie tak bardzo i było dużo o myśleniu, wnioskowaniu, krytycznym myśleniu, pracy w grupach, komunikacji, o tym, o czym naprawdę nauka powinna być. No i też to tegoroczne tąpnięcie, o którym mówiłaś już we wstępie, jest też trochę związane z tym, jak się zmieniła polska edukacja w ostatnich latach, ale oczywiście nie jest to takie proste. To, co jest najciekawsze dla osób, które o tym dyskutują, nie tylko w gronie eksperckim, ale też szerzej, jest to, że PISA jest jednym z nielicznych badań na świecie, które pozwala nam wyciągać takie makrownioski. To znaczy możemy porównać do siebie bardzo zróżnicowane systemy edukacji i zbadać zależności pomiędzy umiejętnościami, a na przykład doświadczeniami szkolnymi. Przechodząc na jakiś taki konkret. Na przykład możemy sprawdzić, czy uczeń, który czuje większy związek ze szkołą, będzie miał lepsze wyniki w rozumowaniu matematycznym. Albo na przykład zmierzyć, jaki wpływ na wyniki mają różne strategie uczenia się. Można też sprawdzić, czy sukces edukacyjny okupiony jest stresem i gehenną, i to był case polski od wielu lat i nadal nim jest. Albo czy na przykład uczniowie poddani presji edukacyjnej mogą w ogóle być szczęśliwi. Dla mnie osobiście największą jakąś taką radością w czytaniu, jeśli tak można powiedzieć, wyników PISA jest możliwość sprawdzenia, czy szkoła nadal wypełnia jedno ze swoich podstawowych zadań, a chodzi oczywiście o niwelowanie nierówności. PISA pozwala sprawdzić, ilu uczniów posiada kompetencje najwyższe, czyli jest tych na dwóch najwyższych poziomach, i te najniższe, czyli na dwóch najniższych poziomach. I dzięki temu porównaniu wiemy nie tylko, ile uczniów będzie mieć problem z adaptacją do rynku pracy, do świata szybkiej informacji, ale też dowiedzieć się na przykład, czy ci uczniowie w dorosłym życiu, ci z najlepszymi wynikami i najniższymi, w ogóle będą mieli jakąś możliwość, przestrzeń do tego, żeby się spotkać w ramach takiej wspólnoty, jaką jest państwo, na przykład Polska. Czyli możemy się też dowiedzieć, czy uda nam się podtrzymać więzi społeczne, co jest super ważne z punktu widzenia funkcjonowania państwa.
Tak, i szczęścia obywatelek i obywateli. Czyli rozumiem, że dzięki badaniom PISA możemy też sprawdzić, jak bardzo klasowe społeczeństwo buduje nam szkoła, prawda? Na ile łączymy i wyrównujemy, a na ile dzielimy i dystansujemy od siebie różne osoby, przyszłych
dorosłych. Jak najbardziej. To jest jedna z ciekawszych w zasadzie części tego badania, ale możemy też sprawdzić, jak w ogóle uczniowie się czują.
Ale
czy
jak
czują
to?
Wsparcie,
jak to jest badane?
Czy są dostają też ankiety, w których opowiadają o tym, czy czują przynależność do szkoły, czy czują wsparcie ze strony rodziców. Przepytywani w PISA, o czym chyba tyle osób nie wie, są też czasem dyrektorzy, którzy opowiadają o tym na przykład, jak często rodzice zwracają się do dyrekcji z pytaniem o progres edukacyjny i dobrostan swojego dziecka. Na przykład takie pytania dostają dyrektorzy i również na nie odpowiadają. I w raporcie również jest ta część dotycząca samopoczucia uczniów i uczennic i tego, czy są zauważeni i właśnie jakim kosztem okupiony jest ich sukces lub ich porażka.
No to zaraz będziemy się przyglądać tym wynikom, bo o tej części drugiej, którą wymieniłeś, czyli samopoczucie zachowania rodziców, zachowania dyrekcji, samopoczucie uczniów, uczennic, w mediach polskich prawie się nie pisze. Wszyscy się skupiają na tej pierwszej części, czyli kompetencjach. No i właśnie, wszędzie lamenty, że tym razem poszło słabo, a wcześniej Polska była wysoko w tych rankingach.
Piąta. Tygrysem PISA, tak się mówiło.
Byliśmy
tygrysem, czyli krajem, który zaliczył niesamowity skok kompetencji w krótkim okresie czasu, zresztą z wizytacjami do Polski, żeby pomierzyć i sprawdzić ten polski system edukacji, przyjeżdżało wiele europejskich państw. Nie wiem, czy wiesz, ale tak było przez te ostatnie 10 lat. My patrzyliśmy cały czas w stronę Skandynawii, głównie Finlandii. To był nasz azymut, żeby się uczyć. Natomiast na nas patrzyło bardzo wiele krajów, które dzisiaj są w zasadzie statystycznie nieodróżnialne w tym poziomie kompetencji. To takie kraje jak, nie wiem, Włochy, na przykład Szwajcaria czy Holandia, tak, byliśmy lepsi. Odtąd teraz razem z nami są średniakami. Wcześniej byliśmy w pierwszej dziesiątce w skali świata, byliśmy na podium 4 lata temu, teraz wypadliśmy poza podium, jesteśmy na 5., 6. miejscu w zależności od kompetencji. Można by było powiedzieć, że coś strasznego wydarzyło się tylko w Polsce, mamy swoje uwarunkowania lokalne, natomiast generalnie mamy tendencję spadkową i cała średnia dla krajów OECD spadła, w Polsce spadła szybciej. No i tutaj ważny jest właśnie ten kontekst lokalny, w którym oprócz pandemii, która dotknęła wszystkie systemy edukacji i uczniów i uczennice na całym świecie, tutaj ważna była i kluczowa reforma edukację.
Mówisz o spadkach globalnych. To może te testy PISA przestały być wiarygodne, może zostały źle skonstruowane, może gdzieś to po stronie badaczy jest wina. Jak to możliwe? Czy to jest jakoś tłumaczone? Globalne było tylko jedno zjawisko, pandemia.
Jest tłumaczone w taki sposób, że system edukacji coraz mocniej odkleja się od życia i wyzwań współczesności. To nie znaczy, że kompetencje, których potrzebujemy do tego, żeby żyć w dzisiejszym świecie, jakoś bardzo ulegają zmianie. Te kompetencje są naprawdę bardzo podstawowe. Chodzi o to, żeby potrafić ze zrozumieniem przeczytać tekst, który znajdziemy w internecie, albo odfiltrować informacje prawdziwe od nieprawdziwych, ale też bodźców, które uczniom i uczennicom dzisiaj przeszkadzają w tym, żeby to zrobić, jest coraz więcej i tutaj kłania nam się na przykład dobrostan uczniów i uczennic, który jest coraz gorszy nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Na konferencji zapowiadającej publikację tego raportu bardzo szybko pojawiła się też kwestia nowych technologii. One są z jednej strony szansą edukacyjną, co pokazała między innymi pandemia, ale z drugiej strony liczba uczniów, którzy mają problemy w edukacji ze względu na to, że są rozproszeni elektroniką, to jest 30%. I te 30% ma o 15 punktów mniej w kompetencjach i tych takich czynników, które rozpraszają uczniów i uczennicy dzisiaj jest bardzo dużo. To może być przemęczenie, to mogą być kryzysy psychiczne, to jest poczucie osamotnienia, jakiegoś takiego oderwania, czyli dużo rzeczy społecznych wpływa też na to, jak uczniowie dzisiaj radzą sobie w edukacji. I czy mają też wsparcie, bardzo ważna rzecz. Bardzo wielu uczniów i uczennic, w Polsce szczególnie, ale na świecie również, mówi, że nie ma wsparcia dorosłych. Ani ze strony nauczycieli, a też zainteresowanie progresem edukacyjnym, czy w ogóle dobrostanem uczniów spada u rodziców i o tym mówili w ankietach tym razem dyrektorzy szkół.
Dzięki temu, że te badania są robione poprawnie ósmy raz?
Tak,
możemy raz. Rzeczywiście to porównać w kolejnych latach, już prawie dekada.
Chciałem powiedzieć, że badania PISA to nie jest tak, że ich się totalnie nie da wypaczyć. To znaczy można ustawić na przykład system edukacji w taki sposób, żeby przygotowywał pod testy PISA. No w pewnym sensie na przykład nasze stare testy szóstoklasisty były ułożone trochę w taki sposób, jak jest ułożony PISA. Nasz test ósmoklasisty też się wzoruje na PISA, nie jest aż tak bardzo kompetencyjny. Trochę więcej jest tam przemyconych wiedzowych rzeczy z podstawy programowej, ale generalnie przygotowuje uczniów pod pewien typ zadań. Można też uczniów przecież obciążyć nadmiarem pracy, żeby bardzo dużo skupiali swojego czasu właśnie na tej nauce, a nie na swoim dobrostanie, odkrywaniem, nie wiem, swoich zainteresowań. No i w Polsce to był standard niemal od zawsze, to znaczy bardzo dużo roboczo godzin spędzonych w szkole, bardzo dużo roboczo godzin spędzonych w domach, na zadaniach domowych, a do tego jeszcze plaga korepetycji dla tych, którzy mogli poszczycić się awansem klasowym i lepszym statusem finansowym. W porównywaniu też tych systemów edukacji średnio uwzględnia się na przykład homogeniczność danego społeczeństwa. To znaczy w Polsce mamy stosunkowo niski odsetek dzieci z doświadczeniem na przykład migracji, za to w krajach zachodnich no to będzie od 15 do 25% w zależności od państwa. No i wiadomo, że ci uczniowie gorzej sobie radzą na przykład z samym językiem. No, czy da się jeden do jeden powiedzieć, że polski system edukacji jest lepszy niż ten na przykład francuski i czy który lepiej odpowiada na zróżnicowane potrzeby uczniów i uczennic, tam będą różne pęknięcia w tych badaniach PISA. To nie jest jakaś nasza taka wyrocznia, coś świętego, czego nie da się naruszyć, natomiast na pewno jest to jedno z takich najszerszych narzędzi do tego, żeby porównywać ze sobą systemy edukacji, wyciągać wnioski, a czego badanie PISA nam nie powie? Nie powie nam, w jaki sposób zmieniać naszą praktykę. To wymaga eksperymentów.
Ale rozumiem, że można przygotować ucznia do rozwiązywania testów, żeby potem wyniki danego kraju były lepsze, ale chyba nie da się oszukać tych ankiet dotyczących wsparcia i poczucia szczęścia. No albo nie, szkoła to robi.
No moglibyśmy skomplikować i powiedzieć, że są w kultury, w których nieotwarcie opowiada się o swoim samopoczuciu i wtedy nie wiemy, czy na pewno też te wyniki dobrostanowe jeden do jeden odpowiadają rzeczywistości, ale co do zasady, tak, można przygotować ucznia do pewnego rodzaju zadań, co nie znaczy od razu, że świetnie sobie poradzi, no bo nadal musi samodzielnie rozwiązać ten test z zadań, których wcześniej nie zna, więc może znać schemat, ale nie zna konkretnych zadań, więc to i tak jest jego lub jej zasługą.
Upieram się przy tej kwestii pandemii, dlatego że bardzo szeroko w mediach właśnie ten czynnik jako przyczyna spadku wyników globalnych. Na ile możemy uznać, że lockdown, zapaść, jeśli chodzi o edukację zdalną, wpłynął na te wyniki i czy PISA pokazał, powstało to zjawisko?
No, to była najsilniejsza globalna hipoteza, dlaczego są takie spadki. Są też inne, a możemy o nich porozmawiać. Natomiast bardzo silnie wszyscy eksperci wskazują, że strata z czasów pandemii jest nie do nadrobienia. Już wcześniej z różnych innych badań albo dowodów anegdotycznych, opowieści nauczycielek, dyrektorów, wiedzieliśmy, że podczas nauki zdalnej straciliśmy około 20% uczniów i uczennic. To znaczy, to były osoby, które nie uczestniczyły w procesie edukacyjnym. To jest naprawdę szokująco duży odsetek. No i te wszystkie kompetencje, które są sprawdzane, no na przykład czytanie, wbrew pozorom, to jest kompetencja społeczna, która najlepiej wykuwa się nie indywidualnie podczas naszej lektury i czasu jeden na jeden z książką, tylko podczas dyskusji, wymiany myśli, wtedy rozumiemy więcej, wiemy więcej. Matematyka na przykład wymaga przede wszystkim ciągłości, a rozumienie przyrodnicze, które jest sprawdzane w PISA, opiera się na rozwijaniu umiejętności badawczych albo naukowych, które wymagają na przykład laboratoriów, testów, no i też jakiejś wspólnej pracy grupowej, o co trudno było w czasach nauki zdalnej, ale wielu ekspertów też wskazywało na to, że nie chodzi tylko o to, że już wcześniej mówiliśmy, że generalnie pandemia i lockdown pokazały nam słabość współczesnej szkoły taką, jaką znamy. To, co już mówiłem trochę wcześniej, to znaczy, że ta szkoła, w której uczą się uczniowie, jest oderwana od ich życia, od doświadczenia, a co oznacza, że nie przygotowuje ich do świata, w którym przyjdzie im się komunikować i rozumieć. I na przykład w edycji 2022 PISA próbowała sprawdzić kompetencje dotyczące kreatywnego myślenia. Kilka lat wcześniej wykonała na przykład skok do świata nowych technologii, czyli po prostu przeniosła badanie z formy papierowej do świata cyfrowego. Dzisiaj uczeń, który wypełnia test, wypełnia go na komputerze. To wszystko sprawia, że to badanie próbuje jakby nadążyć za zmieniającą się rzeczywistością, żeby lepiej i lepiej testować i badać to, do czego przygotowują dzisiejsze systemy edukacji. Natomiast główna myśl jest taka, że generalnie dzisiejsze systemy edukacji nie są aktualne, nie odpowiadają na dzisiejsze wyzwania i wymagają jakiejś głębszej transformacji. I to nie jest tak, że jest jakiś jeden idealny system, który można przekopiować. Jak już mówiliśmy trochę o Finlandii, która dla Polski była tym punktem odniesienia przez dekadę, no i Finlandia nic nie zmieniała przez te ostatnie lata, a i tak przeżywa kryzys. Tutaj chodzi o coś jednak głębszego. Są jakieś takie dwa główne wnioski, które się pojawiają. Po pierwsze, edukacja nie lubi radykalnych zmian i to jest case polskiej reformy. Możemy usuwać przeszkody, ale nie wywracajmy stolika. No i też wydaje się, że w kontekście edukacji jesteśmy na etapie zadawania sobie pytań, a nie formułowania odpowiedzi. To znaczy, po tych badaniach PISA nie jesteśmy w stanie powiedzieć, o patrzcie, w Australii robią wspaniale, przekopiujmy to i będziemy mieć edukację, która odpowiada na wszystkie potrzeby. Albo o, popatrzcie na Estonię, która wypada fenomenalnie w Europie, zróbmy tak jak oni i będziemy mieć ekstra. Nie, raczej chodzi o to, że niepotrzebne są nam żadne odgórne, sztywne rozwiązania, bo one nie przynoszą ulgi. Trzeba się otworzyć w tym momencie na eksperymenty, co w Polsce nie jest pewnie łatwe, bo mamy generalny kryzys zaufania do instytucji publicznej, a oświaty publicznej szczególnie, ale warto wspierać lokalne rozwiązania, warto dawać nauczycielom więcej autonomii, warto, żeby nauczyciele byli dobrze wynagradzani, żeby byli zmotywowani i żeby byli dobrze wyedukowani, ponieważ kompetencją, którą powinni rozwijać i nauczyciele, i uczniowie, jest nieustanne uczenie się.
Powodów, dla których polski wynik jest gorszy, oczywiście wymienia się po prostu ministra Czarnka i jego różnorakie pomysły i zmiany w edukacji. To prawie, że pytanie jak w egzaminie PISA. Na ile można połączyć bezpośrednio szkodliwość ministra Przemysława Czarnka z wynikami tego badania?
No, jest taka pokusa, żeby iść na skróty i krzyknąć. Ja bym nawet nie krzyknął, że to wina ministra Czarnka, tylko wina ministry Zalewskiej, bo to ona przecież zapoczątkowała złe reformy w polskiej szkole. Na pewno możemy powiedzieć to, co mówiłem wcześniej. Destabilizacja nie służy systemom edukacji. Żadnym. A w momencie destabilizacji byliśmy przez ostatnie 8 lat. Ta destabilizacja to z jednej strony była oczywiście pandemia, ale mieliśmy też strajk nauczycieli, mieliśmy braki kadrowe i mieliśmy tą nieszczęsną reformę edukacji, która oprócz tego, że skróciła ten czas wspólnej edukacji ogólnej, przyspieszyła moment selekcji i ograniczyła mobilność uczniów i uczennic, to dodatkowo jeszcze poszatkowała nam wiedzę przyrodniczą czy matematyczną, zmniejszyła ilość godzin, które, jak mówią Poloniński, pozwalają pracować na tekstach spoza takiej tradycyjnej literatury typu kanon lektur, czyli uczniowie i uczennice po prostu omawiają bardzo długą, przepastną listę lektur, tekstów najczęściej napisanych zupełnie innym językiem, a nie potrafią poradzić sobie z tekstem, już nie mówię nawet tekstem prasowym, ale nie wiem, wpisem, przeanalizować nawet wpis w mediach społecznościowych, który jest napisany od A do Z i gdyby mieli z tego wnioskować, to w Polsce okazuje się, że że 23% uczniów i uczennic miałoby z tym olbrzymi problem. To znaczy, to są osoby, które są na tych dwóch najniższych poziomach kompetencji, co oznacza, że zasadniczo nie mają niezbędnych umiejętności do tego, żeby samodzielnie poradzić sobie w dorosłym życiu w XXI wieku.
To jest wynik i tak lepszy wynik niż na Twitterze. Jak czasem obserwuję nasze dyskusje na Twitterze, mam wrażenie, że 50% Twitterowiczów, dorosłych ludzi, nie radzi sobie z czytaniem tekstu ze zrozumieniem. Ale wiadomo, wolelibyśmy, żeby dzieci wypadały lepiej niż my. Czy w związku z tym chcesz powiedzieć, że sam Przemysław Czarnek bardziej straszył, bardziej mącił niż realnie utrudnił pracę szkołom i nauczycielom i nauczycielkom?
Nie wiem, czy ten efekt ministra Czarnka stricte, czy po prostu ostatnich 8 lat rządu, czy jesteśmy tak krótki okres w stanie przeanalizować na podstawie badań, które odbyły się, przypomnę, wiosną 2022 roku. Po drodze mieliśmy jeszcze ministra Piątkowskiego. To znaczy, patrzyłbym na to całościowo i oczywiście, że sam minister Czarnek, który wprowadził pewną atmosferę strachu do szkół, czy moment, w którym nauczyciele jeszcze tłumniej odchodzili z zawodu, to na pewno miało wpływ, natomiast no, musimy się też wystrzegać takich skrótów myślowych i też myślenia o edukacji w takich bardzo krótkich przedziałach czasowych. System edukacji jest wrażliwy na zmiany, natomiast różne dane wypluwa z siebie po jakimś tam czasie, więc tutaj byłbym ostrożny i nie wskazywał palcem akurat na ministra Czarnka, nie dlatego, że darzę go jakąś szczególną sympatią, tylko dlatego, że chyba metodologicznie i naukowo badacze z OECD nie byliby zadowoleni akurat z takiej szczątkowej interpretacji.
A jeśli chodzi o wyniki, jakoś szczególnie mnie jednak ciekawią te związane z poczuciem szczęścia i poczuciem wsparcia wśród uczniów i uczennic. Czy któryś kraj tutaj się wyróżnia? Czy ktoś potrafi to robić?
No właśnie są kraje, które radzą sobie lepiej. Na przykład takim krajem jest Litwa.
Ja byłam pewna, że któryś kraj skandynawski będzie tutaj przodował.
Nie, właśnie nie. Jeśli chodzi o Europę, a kwestie umiejętności, to wydaje się, że, znaczy na pewno nawet, ewenementem jest tutaj Estonia, która jako jedyna dorównuje tym wszystkim gigantom edukacyjnym azjatyckim, bo od kilkunastu lat tam edukacja jest traktowana niemalże jak religia, podobnie jak w Finlandii, tylko że oni są chyba trochę świeżsi. I te reformy, które oni robili, to były takie drobne przesunięcia, które nie miały robić bałaganu. Natomiast nauczyciele na przykład po serii strajków, zresztą takich jak w Polsce, dostali gwarancję zarobków powyżej średniej krajowej. Brzmi prosto. W Estonii stawia się też na autonomię nauczycieli, to znaczy nauczyciel musi mieć swobodę pracy z dziećmi. Państwo nie kontroluje ich, tak, jak to się dzieje w Polsce. Mają na przykład dowolność doboru materiałów do pracy, czy metod nauczania. Uwaga, sami wskazują na przykład podręczniki, z których będą korzystać, albo mogą zmieniać nazwy przedmiotów. Mamy matematykę i angielski, możemy robić matematykę w języku angielskim, jeśli tylko chcemy. Chodzi tylko o to, żeby podstawa została zrealizowana i wydaje się, że z tego takiego dużego obrazka badania PISA wynika, że im bardziej elastyczny system edukacji, im bardziej stawia na rozwiązania lokalne, im większą daje autonomię przy jednoczesnym zaufaniu publicznym do instytucji, tym lepiej radzą sobie systemy edukacji i są bardziej odporne na kryzysy, między innymi takie jak pandemia, bo Estonia, Litwa czy Japonia i Korea najlepiej sobie poradziły z globalnym kryzysem, jakim była pandemia.
Czy nie uważasz, że tego typu wolność dana nauczycielom i nauczycielkom w Polsce, jak mówisz, rozwiązania lokalne, większa swoboda, nie skończą się tak, że w ośrodkach miejskich, gdzie mamy zamożniejszych uczniów, ich rodziców, nauczycieli, którzy mają większą szansę na, nie wiem, lepszy sprzęt w szkole, więcej dodatkowych zajęć, na które mogą prowadzić uczniów i uczennice, większe zasoby są też budżetowe miast, te rozwiązania, jak mówisz, lokalne będą kwitły, a w mniejszych miejscowościach, w szkołach wiejskich, to po prostu jeszcze bardziej tąpnie. Czy tu nie ma ryzyka, że wolność sprawi, że podziały będą jeszcze szersze i głębokie?
Z dzisiejszych badań PISA wynika, że dzisiaj tak jest. To znaczy w tym sztywnym rygorze jest tak, że duże miasta poza kompetencjami matematycznymi poradziły sobie jeszcze lepiej niż 4 lata temu. To znaczy w mieście takim jak Warszawa, powyżej miliona mieszkańców, uczniowie i uczennice poradzili sobie lepiej z czytaniem, ze zrozumieniem i z zrozumowaniem przyrodniczym niż 4 lata temu. Natomiast na wsi, drugi biegun naszej dyskusji, tam uczniowie poradzili sobie we wszystkim gorzej i znacznie gorzej. Więc zasadniczo dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, w której musimy sobie powiedzieć, że to, co jest teraz sztywnego, kontrolującego, odgórnego, nie działa. I jeśli nie działa, to musimy się zastanowić, w jaki mądry sposób wprowadzić tę wolność. W Polsce dużym problemem jest ten brak zaufania do instytucji publicznych. Może być tak, że jak część rodziców usłyszy, że w szkołach będzie jakaś wolność, nauczyciel będzie robił to i to, to ci, którzy mają wyższy kapitał, jeszcze chętniej będą przenosić swoje dzieciaki do szkół niepublicznych, antysystemowych, powiększać nierówności, korzystać z korepetycji i tak dalej. Ale może być też tak, że będzie na przykład jakiś mądry mechanizm finansowania tych ośrodków, które nie mają pieniędzy na to, żeby doszkalać nauczycieli, albo nie mają pieniędzy na to, żeby zainwestować w sprzęt. Czyli z jednej strony dajemy wolność, ale z drugiej strony nie zostawiamy tych szkół i samorządów bez wsparcia. Mamy na przykład subwencję oświatową, która jest wyliczana w taki sposób, żeby mniejsze miejscowości czy wsie, szkoły działające tam, dostawały po prostu adekwatnie więcej pieniędzy do swoich potrzeb, nie odpuszczając oczywiście tych uczniów i uczennic, którzy są w większych miastach i mają wyższy kapitał, bo wszyscy eksperci mówią zgodnie, że w szkołach nie może być tak, że będziemy patrzeć tylko na tych, którzy mają szczególne potrzeby i dzisiaj, mówiąc w cudzysłowie, nie dowożą tych wyników, ale będziemy w stanie połączyć tych, którzy mają kapitał i tych, którzy tego kapitału mają mniej i spotkać ich w jednej szkole i odpowiedzieć na ich różnorodne potrzeby. To brzmi jak bardzo skomplikowane zadanie, natomiast jest to taki proces, w którym po prostu jesteśmy. Można powiedzieć, że jesteśmy w pewnym laboratorium i na pewno nie powinniśmy oczekiwać od polityków ani, że będą robić olbrzymią, gruntowną reformę strukturalną, która znowu wywróci wszystko do góry nogami, ale nie możemy też w interesie publicznym, nie byłoby to, żeby zgodzić się na półśrodki pod tytułem no to po prostu lista lektur była za długa i niezaktualizowana, no to zmieńmy 4 pozycje tak. I po prostu jedziemy dalej starą ścieżką.
I tablet dla każdego ucznia w szkole i problem rozwiązany. No jedyne moje zmartwienie jest takie, że jeśli politycy i polityczki, którzy za chwileczkę będą już odpowiadać za edukację, sami i same wysyłają swoje dzieci do prywatnych szkół, uciekają z publicznej edukacji, to jakie mają motywacje, żeby tę publiczną edukację wyrównywać, sprawiać, że jest ona lepsza i właściwie zwalczać system prywatyzacji szkolnictwa w Polsce, bo on, nie wiem, czy jest jakakolwiek zaleta tego, że bogatsi trafiają do osobnych szkół.
Jest jedna zaleta alternatywnej edukacji, taka, że to może być właśnie nasze takie małe laboratorium zmian. Kompletne wycinanie na przykład edukacji społecznej. Nie mówię o prywatnych szkołach, które kopiują system, tylko są dla bogatszych dzieciaków. No to tutaj nie ma żadnej wartości. To jest zwykła segregacja. Natomiast są też próby stworzenia alternatywnej edukacji, która dzieje się gdzieś obok systemu i z której system może brać rozwiązania, je kopiować albo dostosowywać potem do potrzeb innych. Myślę, że tutaj jest wartość i całkowicie bym tego nie wycinał.
No dobrze, to jeszcze nie będziemy likwidować szkół społecznych i prywatnych w Polsce, a jednocześnie chciałabym podkreślić, że i ty, Antonie, i ja rozmawialiśmy wielokrotnie z osobami, które pracują w szkołach publicznych, robią eksperymenty, nie oglądając się na kuratorium, nie oglądając się na ministrów Czarnków i im podobnych i mają wyniki.
Absolutnie.
No dobrze, to zostawiamy szkołę. Zobaczymy, co będzie z nią wyczyniać nowy rząd i chyba nowa ministra edukacji. Czy to już jest przesądzone?
No ponoć jest to przesądzone. Czekamy oczywiście niezbyt cierpliwie, ale czekamy na oficjalne ogłoszenie. Powinniśmy się tego dowiedzieć w poniedziałek, 11 grudnia.
Czy to będzie Barbara Nowacka, czy też jednak w ostatniej chwili ktoś inny? Zobaczymy.
Nie patrzyłbym tylko na to, kto będzie ministrą, ale sprawdził, kto będzie wiceministrami lub wiceministrami. Zobaczymy. Myślę, że osoby zastępujące z dobrą ekspertyzą edukacyjną będą równie ważne od funkcji politycznej, którą często bycie ministrem jest.
Na pewno o tym poczytacie w OKO.press, a ja już dziękuję. Anton Ambroziak, dziennikarz OKO.press, zajmujący się edukacją na co dzień. Serdecznie dziękuję za to spotkanie.
Dzięki.
I wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka Powiększenia i od razu zapowiadam, że w poniedziałek i wtorek będę śledzić z zapartym tchem Sejm, w którym najpierw exposé wygłosi nasz premier Mateusz Morawiecki. Zawahaliście się, prawda? Ja też. A we wtorek expose wygłosi nasz nowy premier, czyli premier Donald Tusk. Będę to wszystko śledzić, pewnie wy też. A potem wspólnie sobie to podsumujemy. Dlatego, jeśli macie ochotę napisać do mnie w trakcie tych wydarzeń maila ze swoim oburzeniem, zachwytem, oczekiwaniem, nadzieją, wkurzeniem, pytaniem, myślą, to koniecznie piszcie. Zbierać będę te głosy mailowe na Twitterze, tu w komentarzach na stronie OKO.press, czy w komentarzach w aplikacji Spotify. Wspólnie przeżyjmy ten nowy stary rząd, potem ten nowy rząd i spróbujmy się w tym nie pogubić. Adres to agata.kowalska@oko.press. Piszcie i do usłyszenia w kolejnym odcinku.
To było Powiększenie, podcast Agaty Kowalskiej. Produkcja Bartosz Weber. Powiększenie znajdziesz na stronie OKO.press i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Masz pomysł na temat albo komentarz? Napisz do mnie agata.kowalska@oko.press. Stałych darczyńców zapraszamy na grupę OKO.press na Facebooku Twoja Okolica. Tam też toczymy dyskusje o świecie i o podcaście. Dziękujemy za Wasze wsparcie.